Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. W studiu obok mnie gość Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani dyrektor, a powód pani wizyty u nas, zawsze mile pani jest widziana, ale powód jest wyjątkowy. 110-lecie funkcjonowania Muzeum Lubelskiego.
No tak, starzejemy się w bardzo dobrej kondycji i formie. To taka bardzo sympatyczna okoliczność, bo można powiedzieć, że nasze urodziny świętujemy właściwie cały mijający powoli rok. I wchodzimy tym świętem w 700-lecie miasta.
30 wystaw, 30 wydarzeń, które się wydarzyły i wydarzać się jeszcze będą, bo koniec roku... Co prawda nie blisko, ale jeszcze nie.
No jeszcze nie, już dzisiaj zapraszam gorąco i serdecznie na otwarcie wystawy 110 nabytków na 110 lat. To nasze nowe zakupy, które możliwe były do realizacji dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach kolekcji regionalnych zakupiliśmy kolejne prace artystów związanych z Lublinem, z Lubelszczyzną i przede wszystkim z grupą Zamek, bo to zjawisko w kulturze i te postaci, które związane były z grupą Zamek, są nam szczególnie bliskie i wokół tego staramy się naszą kolekcję starannie budować.
A po drodze jeszcze impresjoniści.
Po drodze impresjoniści już pojechali, żegnaliśmy ich wczoraj z dużym sentymentem i rozrzewnieniem, myślę, bowiem w trakcie wystawy, która trwała 2 miesiące, odwiedziło nas 18,5 tysiąca osób. To jest absolutny, nigdy wcześniej nieistniejący rekord.
Pani dyrektor, my myśląc o Muzeum Lubelskim często utożsamiamy samą tę nazwę z zamkiem, ale przecież to nie tylko zamek.
To jest bardzo duża instytucja, która ma muzea zarówno w Lublinie, to jest Muzeum Wincentego Pola, Muzeum Czechowicza, Brama Krakowska, czyli Muzeum Historii Miasta, a w końcu Muzeum Martyrologii pod Zegarem, czyli 4 placówki w samym Lublinie oprócz zamku, 2 placówki w Nałęczowie, Muzeum Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, a także Muzeum w Kraśniku Regionalne oraz filia 24 Pułku Ułanów. Także nie tylko Lublin, ale i region.
W Lublinie wszystko zaczęło się nie na zamku, bo wtedy nie było to muzeum, ale na ulicy Narutowicza, bądź wcześniej Namiestnikowskiej, w budynku obecnej Biblioteki Wojewódzkiej.
Tak, i wszystko zaczęło się za sprawą Hieronima Łopacińskiego, który był takim, można powiedzieć, ideowym kolekcjonerem i zbieraczem i inicjatorem utworzenia, pewnie jeszcze wtedy nie na taką skalę muzeum, myślę, że w jego wyobraźni nie mieściło się dzisiejsze Muzeum Lubelskie. Niemniej jednak był takim spiritus movem tej całej sytuacji i rozpoczął. Zrobił ten pierwszy krok, potem dołączyli się lokalni kolekcjonerzy, którzy darowali muzeum wiele zbiorów, wiele swoich pamiątek, książek, różnych przedmiotów, które związane były z historią miasta, z historią ich rodzin. I tak się to wszystko zaczęło i trwa aż do dziś. Miejmy nadzieję, że trwać będzie.
Jakie plany najbliższe na te nadchodzące lata, miesiące? Bo rozumiem, że to 110 lat to dopiero wyzwanie na kolejne.
Ja myślę, że to jest przede wszystkim zmiana myślenia, sposobu myślenia o takiej instytucji, jaką jest muzeum. Może to nie jest plan pod tytułem, że robimy wystawę taką czy inną w roku przyszłym, ale to jest zmiana o charakterze mentalnym, która kończy z funkcjonowaniem muzeów w Polsce i na świecie. To jest zjawisko, które od dłuższego już czasu właściwie funkcjonuje. Kończymy z muzeami, świątyniami. I zaczynamy realizować muzea jako miejsca otwarte, miejsca wydarzeń, miejsca tętniące życiem. To jest taka idea fix, która myślę, że w naszej strategii będzie numerem jeden.
To rewolucyjne niejako podejście, chociaż tak jak pani mówi sama, bardzo często obecne w świecie, bo dla wielu osób ciągle to muzeum będzie świątynią z eksponatami, które... No właśnie, traktowane są niemal i dalej chyba powinny, jak niemalże relikwie i rzeczy święte i nienaruszalne.
No tak, ale jakby traktowanie eksponatów z właściwym ich szacunkiem i obchodzenie się z nimi z właściwą formą i sposobem nie przeszkadza temu, żeby w takie instytucje jak muzeum przychodziły dzieci, które mogą tam malować, rysować, biegać, bawić się, poznawać świat, poznawać historię w sposób zupełnie inny niż mogą to robić w szkole. Nie przeszkadza to temu, żeby w muzeum odbywały się koncerty, na przykład muzyki poważnej, co realizujemy skutecznie, czy mamy zaprzyjaźnioną kapelę muzyki dawnej i to powoduje, że mieszkańcy miasta i regionu będą wiedzieli, dlaczego chcą wracać do muzeum. Bo jeżeli byliśmy w muzeum raz, obejrzeliśmy choćby najwspanialsze i najbardziej fantastyczne eksponaty, wróciliśmy drugi raz, ponieważ nas coś zainteresowało. Nawet trzeci, bo przyjechała rodzina z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i chcieliśmy im pokazać, to czwarty raz już właściwie nie mamy po co wrócić. I naszą rolą jest generowanie wydarzeń, inicjatyw takich, które pozwolą na to, aby mieszkańcy miasta i regionu zrozumieli, że to jest miejsce, w którym cały czas coś się dzieje.
Lublin i Muzeum Lubelskie to również ta perła, którą uwielbiamy się chwalić. No i tutaj żadne odkrycie. Kaplica Trójcy Świętej na zamku. Jak żeby inaczej?
Kaplica Trójcy Świętej na zamku to też niezwykle ciekawa historia. Jak jesteśmy przy datach i takich okolicznościach, mamy 110 lat w tym roku, w przyszłym roku 700 lat miasta, a jeszcze w kolejnym, czyli 2018, 600 lat od powstania fresków w Kaplicy Trójcy Świętej. Także świętujemy, można powiedzieć, przez najbliższe lata. To także pretekst, ta refleksja 600 lat, to także był dla nas pretekst do postarania się o środki na przeprowadzenie badań, ponieważ badania, które były realizowane w Kaplicy Trójcy Świętej w latach 90. zostały pięknie opisane w publikacji i właściwie, można powiedzieć, zamknięte w tejże książce i odłożone na półkę. Czyli od końcówki lat 90. nikt nie prowadził kolejnych badań w kaplicy, a nie wszystko jest tam odkryte, jak pokazują nasze pierwsze realizacje badawcze. Napisaliśmy projekt naukowo-badawczy, który jest bardzo szeroki, długi i myślę, że długotrwały, ale też bardzo interdyscyplinarny, bo zaprosiliśmy do współpracy zarówno konserwatorów, konstruktorów, archeologów, architektów, historyków sztuki, historyków. Powstał taki zespół naukowo-badawczy i pan profesor Kos, no myślę, że światowej sławy postać związana z konserwacją, mieszkający w Warszawie, zresztą wizytował u nas wczoraj, obiecał nam poprowadzić tą grupę badawczą we właściwym kierunku. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zastosować nowoczesne technologie do badania właśnie kaplicy. Już pierwsze takie przebadanie krypty spowodowało, że otrzymaliśmy informację, że posiadamy dwie przestrzenie puste. Być może inne krypty, być może części konstrukcyjne wspierające kaplicę? Na razie nie wiemy.
Ale czy to jest właśnie nomen omen, ta przestrzeń, która do tej pory nie była znana? Nie byliście państwo świadomi jej istnienia?
Tak, absolutnie nikt w żadnych badaniach prowadzonych właściwie od momentu odkrycia przez pana Smolińskiego, ówczesnego malarza, który był pierwszym w ogóle stwierdzającym, że istnieje coś takiego jak freski, posiadamy pełną dokumentację prowadzoną przez lata w badań prowadzonych w kaplicy. To były badania robione i przez różne szkoły konserwatorskie. Ta konserwacja była realizowana przez różne zespoły konserwatorów i nikt absolutnie nie stwierdził, czy nie domyślił się, że ta przestrzeń pusta tam może istnieć. Pozwoliło nam to dopiero ustalenie, po prostu użycie georadaru.
I teraz już to wiemy.
Teraz to już wiemy na pewno, te dwie przestrzenie są.
A kiedy będziemy wiedzieli, co w tych przestrzeniach się znajduje?
Jak tam zajrzymy oczywiście, czyli myślę, że niebawem, to znaczy nie jestem w stanie określić daty, bo nawet próba zajrzenia do takiego miejsca, czyli badanie endoskopowe, ono też jeszcze niekoniecznie nam musi odpowiedzieć na takie pytanie. Dzisiaj pracuje zespół ekspertów od godziny 8 rano i może dzisiaj jakieś jedno zdanie, może za tydzień, może za miesiąc, trudno powiedzieć. To jest proces i proszę nam dać czas, żebyśmy nie odkrywali złotego pociągu.
Ale sama musi pani przyznać, że to szczególny prezent na 110-lecie muzeum.
Tak, to jest szczególny prezent, przede wszystkim rozpoczęcie tych badań, no i te nabytki na 110 lat, 110 nabytków. To nie jest taka prosta sprawa i historia. Szczególnie kaplica to jest takie miejsce, o które dbamy bardzo mocno. Rok temu otworzyliśmy przyziemie kaplicy, czyli wpuściliśmy osoby zwiedzające do dolnej kondygnacji kościoła. To jest też ogromna ciekawostka, bo do tej pory ta przestrzeń była zamknięta dla zwiedzających. Nie można tam było wchodzić i myślę, że niebawem też otworzymy kryptę, do której będzie można po prostu zwiedzającym wchodzić. Jest to możliwe dzięki właśnie pracom konserwatorskim, które przy tej okazji wykonujemy.
Czego Państwu jako muzealnikom, a i nam wszystkim zwiedzającym można życzyć? Bardzo Pani dziękuję. Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego, była Państwa gościem.